Poranny gość Radia Zachód.
Gościem Polskiego Radia jest profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Kłania się Janusz Życzkowski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, kłania się państwu.
No, można powiedzieć, że przywiózł pan na ziemię lubuską zimę. Coś dla dzieci i młodzieży niezwykle cennego, ważnego. Coś, co napawa optymizmem.
Proszę wszystkich rzeczy nie zwalać na mnie. To jest taka pora roku, gdzie może padać śnieg. To nie jest wina ministra edukacji i nauki, ani też zasługa, jeśli ktoś lubi śnieg.
No dobrze, ale skojarzenie dla dzieci i młodzieży, myślę, pozytywne pod warunkiem, że ma się gdzie zjeżdżać i można zjeżdżać akurat. No ale rozpocznijmy naszą rozmowę od właśnie celu wizyty, tego, dlaczego pojawił się pan tutaj w województwie lubuskim.
Na pewno też wracając do śniegu, jest to aura bardziej sprzyjająca siedzeniu w domu, a na tym nam zależy właśnie w miesiącu grudniu i przynajmniej jeszcze do połowy stycznia, żeby ta nauka odbywała się zdalnie i żeby dzieci i młodzież szkolna przebywały w domu. Wszystko po to, żeby zmniejszyć mobilność społeczeństwa i ograniczyć maksymalnie, jak się da, pandemię koronawirusa. I taki jest też cel wizyty w województwie lubuskim. Z panem wojewodą Władysławem Dajczakiem rozmawialiśmy, że właśnie tutaj można zobaczyć również, jak wygląda nauczanie zdalne w praktyce, jak radzą sobie szkoły, jak radzą sobie nauczyciele, którzy wkładają ogromnie wiele wysiłku w przygotowanie się do nauki zdalnej, jak radzą sobie uczniowie, którzy wkładają również ogromnie wiele wysiłku. To nie jest tak proste usiąść przed komputerem i skupić się na lekcjach przez kilka godzin. Wszyscy są w trudnych warunkach. Monitorujemy na bieżąco w każdym województwie, jak to wygląda i co trzeba poprawić jeszcze, a jest na pewno sporo jeszcze do poprawy. A jednocześnie w ramach tej poprawy przywożę 100 tabletów wraz z usługą internetową do 4 szkół w województwie lubuskim. W Lubniewicach i w Lubiszynie tym 4 szkołom łącznie, bo tam będą jeszcze inne szkoły, przekażę te tablety, ale też już jako, można powiedzieć, zwiastun stycznia, mam nadzieję pozytywnego stycznia dla uczniów i dla nauczycieli, przekażę 4 tablice multimedialne już do nauczania stacjonarnego, bo mamy taką nadzieję, że te wszystkie zabiegi, które są podejmowane, przyczynią się do tego, że po 17 stycznia uczniowie choćby stopniowo i w części będą mogli do szkół wrócić.
Częściowo odpowiedział pan na drugie moje pytanie dotyczące tego, jak ocenia pan jakość kształcenia zdalnego, co należałoby poprawić. Wydaje się, że obok tej sfery technicznej bardzo dużo zależy od nauczyciela, jego kreatywności, podejścia do tego zdalnego nauczania właśnie.
Jest wiele czynników, które wpływają na nauczanie zdalne, które nawet gdyby wszystkie te czynniki były w 100% na najwyższym poziomie realizowane i wpływały na naukę zdalną, to i tak nauka zdalna nawet w 50% nie zastąpi nauki stacjonarnej. Mamy tego pełną świadomość. Nic nie zastąpi nauki stacjonarnej, bezpośredniego kontaktu dziecka z nauczycielem, ale też w ogóle takiej rutyny i takiej dyscypliny, może źle powiedziałem, dyscypliny dnia codziennego. Pójść do szkoły, spotkać się we wspólnocie uczniów, nauczycieli, wrócić ze szkoły, odrobić lekcje. To jest taki rytm każdego dnia, który cechował naszą codzienność i ona została rozbita przez to nauczanie zdalne. I to jest podstawowa wada nauczania zdalnego. No ale oprócz tego jest zupełnie oczywiste, że nauczać przez kamerkę, przez internet, przez tablet czy laptop, to nie to samo, co widzieć na bieżąco również reakcję ucznia i być w nim w tej interakcji. Niemniej jednak robimy co tylko możliwe, żeby to nauczanie zdalne było na jak najwyższym poziomie. 1 000 000 000 złotych przeznaczonych zostało w ciągu kilku miesięcy przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego na nauczanie zdalne. W ramach tego 1 367 000 000 trafiło bezpośrednio do samorządów na zakup sprzętu informatycznego. W ramach tego 1 000 000 000 teraz około 300 milionów, niecałe 300 milionów trafia do samorządów i do organów prowadzących na refundację tych akcesoriów informatycznych dla nauczycieli o wartości do 500 zł. Ale oprócz tego 1 000 000 000, już nieco ponad ten 1 000 000, mamy te 60 tysięcy tabletów, które wraz z NASK-iem i z Ministerstwem Cyfryzacji przekazujemy poszczególnym szkołom wskazywanym przez NASK, przez Ministerstwo Cyfryzacji, ale też przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratorów. I między innymi właśnie w ramach tych 60 tysięcy tabletów z usługą internetową 100 dzisiaj przywożę do województwa lubuskiego. Dyrektorzy będą mogli te tablety wykorzystać tak, jak będzie to najlepsze według ich uznania albo w ramach jakiegoś stanowiska do nauczania zdalnego w szkole, albo przekazać na wypożyczenie nauczycielowi, który potrzebuje takiego sprzętu, bo nie ma, albo mu się zepsuł, albo też uczniowi, który cierpi na niedostatek sprzętowy. Wcale to nie jest takie rzadkie. Więc mam nadzieję, że to też tutaj pomoże.
Z tym pytaniem spotyka się pan na pewno bardzo często. Kiedy dzieci i młodzież będą mogły wrócić do szkół? Czy możliwe jest, że po przerwie świąteczno-feryjnej już te zajęcia odbędą się w szkołach?
Przygotowujemy w Ministerstwie Edukacji i w Ministerstwie Edukacji Narodowej, bo jeszcze do końca grudnia taka jest nazwa tego ministerstwa, tej części połączonego ministerstwa, 1 stycznia będzie Ministerstwo Edukacji i Nauki, przygotowujemy się na wszystkie scenariusze. To znaczy zarówno na scenariusz dalszego trwania w nauce zdalnej, bo to wszystko zależy od pandemii koronawirusa, od tego jaka będzie liczba zachorowań dziennych, jaka będzie transmisja tego wirusa, bo dzisiaj w sposób szczególny na plan pierwszy wychodzi życie i zdrowie ludzi, na planie drugim pozostaje edukacja, ale też komfort pracy i tej edukacji. No tak to jest, życie i zdrowie są wartościami najcenniejszymi, więc w zależności od tego, jak to się będzie rozwijać, przygotowujemy się zarówno na kontynuowanie nauki zdalnej, stąd kolejne rzeczy, które będziemy proponować jako udogodnienia dla nauczycieli, dla uczniów, dla dyrektorów szkół. One w najbliższych tygodniach kolejne będą przedstawiane. Ale przygotowujemy, jeśli będzie nauczanie zdalne kontynuowane, ale przygotowujemy się również na powrót dzieci do szkół po 17 stycznia. W tym celu jesteśmy w ścisłym kontakcie i tworzeniu rekomendacji dla dyrektorów szkół na wypadek powrotu dzieci do szkół po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych. Zarówno powrotu stopniowego, jeśli to będzie powrót stopniowy, to na pewno rozpoczniemy od klas 1-3, bo tutaj nauczanie zdalne jest najmniej efektywne z uwagi na to, że dziecka w takim wieku jest trudno, dziecko w takim wieku jest trudno nauczyć poprzez kamerkę i internet. Tak? Kontakt bezpośredni jest tutaj bezcenny. Więc jeśli będzie stopniowo, to na pewno od 1-3, a jeśli da się to również w innych klasach, wtedy klasy 8, klasy, bo mają egzaminy w tym roku szkolnym, klasy maturalne, bo mają egzaminy w tym roku szkolnym, najwyższe programowo klasy w szkołach zawodowych też będą wracały do szkół i na tę okoliczność przygotowujemy się z rekomendacjami sanitarnymi dla dyrektorów.
To będzie decyzja podjęta z dnia na dzień, czy nie wiem, z wyprzedzeniem kilku dni, tygodnia?
Na pewno nie z dnia na dzień. To jest bardzo poważna sprawa. My oczywiście przygotowując wszystkie możliwe warianty, w tym również kontynuowanie nauki zdalnej, w części bądź w całości, tak jak to teraz ma miejsce. Warianty chcemy mieć gotowe na połowę grudnia, natomiast myślę, że na 2 tygodnie co najmniej przed końcem ferii, czyli na początku stycznia, informacja będzie już pełna i kompleksowa dla dyrektorów szkół i dla nauczycieli i dla rodziców, tak żeby przez te 2 tygodnie można się było już przygotować do tego powrotu do szkół. Na pewno nie będzie to z dnia na dzień, będzie to z dużym wyprzedzeniem.
Już trochę czasu minęło od czasu, kiedy objął pan tekę właśnie ministra edukacji i nauki. Jak z perspektywy czasu patrzy pan na protesty pewnych środowisk, które bardzo mocno sprzeciwiały się temu, by to właśnie profesor Przemysław Czarnek objął to ministerstwo?
Nie miałem czasu patrzeć na te protesty, bo zająłem się rzeczywiście łączeniem 2 ministerstw i od razu działaniem w obydwu obszarach, w których jest ogromnie wiele do zrobienia. Ogromnie wiele zostało zrobione, ale ogromnie wiele zostaje przed nami do zrobienia, więc ja na protesty specjalnie nie zwracam uwagi. A to, że ludzie protestują, to tylko świadczy o tym, że mamy wolny, demokratyczny kraj, praworządną Rzeczpospolitą Polską, którą oni negują, nie wiem dlaczego. Ale ponieważ są to warunki wolnego, demokratycznego kraju praworządnego, to po prostu mogą pozwolić sobie na również krytykę, która przekracza pewne granice kultury, bo również i takie hasła się gdzieś pojawiają, jak mi pokazują niektórzy moi współpracownicy. To jest demokracja, to jest urok demokracji, że ta wolność słowa w stosunku do funkcjonariuszy publicznej jest ogromnie poszerzona. Ja to akceptuję, te warunki. To, że mi się nie podobają niektóre hasła, no nie wszystko w życiu może się podobać. Skupiam się na pracy.
No, te protesty, one też wybrzmiewały przy okazji protestów ulicznych, tak zwanego strajku kobiet. I tam z kolei kiedy oceniana jest ta aktywność. Niektórzy publicyści wskazują, że to jest udział, tak liczny udział młodzieży w tych protestach, to jest porażka systemu edukacji, tego jak wychowują, kształcą szkoły. Czy zgodzi się pan z takim stwierdzeniem?
Nie, sam udział nie. Nasz udział jest porażką naszej odpowiedzialności na tym odcinku, no bo mamy sytuację pandemii koronawirusa. Mnie nie interesują poglądy uczniów, mnie nie interesują poglądy nauczycieli, mnie nie interesują poglądy profesorów akademickich i rektorów wyższych szkół. W wolnym kraju każdy ma prawo do prezentowania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych, religijnych i po to tworzymy pakiet wolnościowy na uczelniach wyższych, żeby to urzeczywistnić do samego końca. Natomiast problem polegał tylko na tym, że dzieje się to, działo się to w szczycie pandemii koronawirusa, kiedy mieliśmy 20 kilka, pod 30 tysięcy zachorowań dziennie i rzeczywiście wydolność systemu ochrony zdrowia była absolutnie narażona na szwank. Państwo wojewodowie razem z panem wojewodą Władysławem Dajczakiem pracowali tu w pocie czoła od rana do wieczora i nocami, żeby stanąć na wysokości zadania i stawić czoła tej sytuacji. A tu nagle pojawiają się protesty wcale niemałe na ulicach w sytuacji, kiedy po pierwsze były one nielegalne, a po drugie one naprawdę zagrażały życiu i zdrowiu nie tylko samych uczestników, ale całego społeczeństwa. I w tym sensie rzeczywiście jest to porażka naszej odpowiedzialności. Co do edukacji, tak, w tych zakresach, których, ale to jest część tylko tych protestujących, żebyśmy też nie generalizowali, nie wrzucali wszystkich do jednego worka. Część z protestujących rzeczywiście zachowywała się w sposób wulgarny, nieelegancki, to jest bardzo delikatnie powiedziane, w sposób nieraz nieprzystający do etosu pracy nauczyciela. Mówię to o niektórych, absolutnie incydentalne przypadki, o niektórych tylko i wyłącznie nauczycielach. I to rzeczywiście jest jakaś porażka systemu na tym odcinku. Ale proszę też zwrócić uwagę, że nas 670 tysięcy nauczycieli w Polsce, 669 tysięcy 500 ileś, prawda? Czyli 99,9% naprawdę nie brała w tym udziału, a jeśli brała udział, to nie zachowywała się w sposób skandaliczny. Podobnie jest z młodzieżą i z uczniami. Mamy taką tendencję do wrzucania wszystkich do jednego worka pod wpływem zjawisk, które gdzieś nagle obserwujemy. Tak nie jest. Przytłaczająca większość naprawdę stoi na wysokości zadania i skupia się na pracy, do której została powołana i do której czuje misję.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Zachód był profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.